mi w udziale przedstawienie pierwszego tematu naszego dzisiejszego spotkania poświęconego Trójcy i rzeczy z tym związanych. Moja rola to omówić genezę tego błędu, jak doszło do jego powstania. Zwana jest ta Trójca często świętą, no a dla nas nie jest ona taka święta, jest błędem i będziemy chcieli to wszyscy mówcy dzisiejsi wykazać. Jednym z takich dowodów niebiblijności tejże właśnie nauki o Trójcy jest data jej powstania, bo okazuje się, że powstała w IV wieku. A gdyby była nauką Biblii, byłaby znana Żydom w Starym Testamencie i nie musielibyśmy czekać do IV wieku, żeby ją zauważyć i zacząć dopiero wyjaśniać. Nie była znana apostołom w Nowym Testamencie, nie była znana jeszcze wcześniej Żydom w Starym Testamencie i to pomimo tego, że Żydzi zetknęli się z wielobóstwem, będąc w Egipcie, bo tamte religie wielobóstwo wyznawały. Niemniej jednak nigdy nie przesiąknęło to do narodu żydowskiego i nawet zwolennicy Trójcy mają problemy z udowodnieniem, wykazaniem, że Trójca ma jakiekolwiek korzenie starotestamentowe. Może w Nowym Testamencie próbują to bardziej zrobić, ale jeśli chodzi o Stary Testament, poddają się raczej wszyscy i mówią, że rzeczywiście Żydzi nie wierzyli w Boga jednego w trzech postaciach, czy fazach, czy osobach, jakby tego nie nazwać. Nie była ta idea także znana kolejnym pokoleniom chrześcijan bezpośrednio po apostołach następującym. Dopiero kilkaset lat ewolucji i ingerencji cesarzy pogańskich były potrzebne, żeby narzucić tę doktrynę chrześcijaństwu. Wiara w Trójcę jest wyznawana dzisiaj przez wszystkie kościoły katolickie, przez kościoły prawosławne, przez główne wyznania z nurtu reformacji, co bardzo przykre, że główne wyznania reformacyjne niestety nie zauważyły tego wielkiego błędu, a więc spotkamy ją w luteranizmie, kalwinizmie, anglikanizmie, metodyzmie, prezbiterianizmie i w różnych wspólnotach ewangelików. Ten dogmat o Trójcy Świętej jest u nich centralną prawdą wiary chrześcijańskiej. Tak centralną, że jeżeli jej nie uznajesz, to jakby nie jesteś z ich punktu widzenia chrześcijaninem. Początkowo nikt nie dyskutował ani nie słyszał o żadnej Trójcy. Na początku jedynym tematem sporu była natura Syna Bożego, Jezusa jako Syna Bożego i jego relacja wobec Ojca. Ale początkowo nikt nie widział tego jako Trójcy. Jedną z najwcześniejszych prób zdefiniowania Trójcy podał Tertulian, zmarły w roku 240, czyli mamy trzeci wiek, w swojej apologii przeciw Prakseuaszowi, takie coś zapisał następujące słowa. Należy wiernie strzec tajemnicy ekonomii rozkładającej ową jedność na Trójce, Ojca, Syna i Ducha. Trzech jednak nie co do stanu, ale co do stopnia. Nie pod względem substancji, a pod względem formy. Nie co do mocy, lecz co do postaci. Są zatem jednej substancji, jednego stanu i jednej mocy, ponieważ jest jeden Bóg. Owe zaś stopnie, formy i postaci rozróżniamy pod imionami Ojca, Syna i Ducha Świętego. Taka była pierwsza jak gdyby próba zdefiniowania tego, co to jest Trójcą, ale była to jeszcze bardzo daleko od Trójcy, od tej postaci, w jakiej ona później powszechnie była znana. Warto tutaj podkreślić, że w trakcie formowania się tego błędu nawet ci, którzy byli uważani za propagatorów tej nauki, tej doktryny, wyznawali poglądy, które dzisiaj przy obecnie rozumianej Trójcy byłyby uznane za heretyckie. A więc ci pierwsi wyznawcy Trójcy i propagatorzy nauki, idei o Trójcy dzisiaj przez obecnych, dzisiejszych trynitarzy byliby uznani za heretyków. Zajrzyjmy do Tertuliana, który na temat Trójcy pisał tak. Bóg jest w podobny sposób ojcem, jak jest sędzią. Lecz nie zawsze był on ojcem i sędzią jedynie dlatego, że zawsze był Bogiem. Ponieważ nie mógł być ojcem, zanim nie pojawił się syn, ani sędzią przed pojawieniem się grzechu. Był zatem czas, kiedy nie istniały z nim ani grzech, ani syn. Ponieważ ten pierwszy z Pana uczynił sędziego, a ten drugi ojca. Czyli widzimy, jak daleko od poglądów dzisiejszej Trójcy jest ta definicja, gdzie wszystkie trzy elementy Trójcy są, że tak powiem, tożsame, identyczne, równorzędne, z tymi samymi przymiotami. Orygenes, który zmarł w połowie III wieku, w roku 254, pisał o Trójcy tak, mamy połowę III wieku. Będąc przekonani, że istnieją trzy byty substancjalne, Ojciec, Syn i Duch Święty, oraz wierząc, że żaden byt oprócz Ojca nie jest niestworzony, jako pobożną i prawdziwą opinię przyjmujemy pogląd, że chociaż wszystko powstało za pośrednictwem Słowa, to jednak Duch Święty jest czcigodniejszy nade wszystko i pod względem godności zajmuje pierwsze miejsce wśród bytów, które Ojciec stworzył przez Chrystusa. Powiadamy zatem, że Zbawiciel i Duch Święty przewyższają inne istoty stworzone i to nie przez porównanie, ale przez absolutną wyższość. Zbawiciel stoi niżej od Ojca w takim stopniu, a może i bardziej, w jakim sam wraz z Duchem Świętym przewyższa pozostałe byty, które też przecież nie są byle jakie. Czyli znowu widzimy niby Trójca i tak dalej, ale nie są tacy sami, są wyżsi w tej Trójcy, są niżsi w tej Trójcy. Mówi o trzech bytach, ale każdy traktuje jako oddzielną istotę, oddzielną substancję. Przy czym stwierdza, że odwieczny, bo niestworzony w tej Trójcy, jest tylko Bóg. Natomiast Jezus i Duch Święty są dla Niego stworzeniami. Przy czym Jezus i Duch Święty według Niego są równi sobie, wyżsi od wszystkich innych stworzeń, ale niżsi od Ojca. I to może bardziej niż sami przewyższają inne byty, bo mówi, że różnica w sumie, jak gdyby jest takie trzy poziomy, Bóg, potem są te dwa równorzędne poziomy i potem te inne byty. No tak sobie filozofowali. Idziemy do Nowacjana. To mniej więcej ten sam okres, on zmarł w roku 258, czyli też połowa III wieku, albo pierwsza połowa III wieku, to czas na jego różne przemyślenia i wypowiedzi na ten temat. To był on jest kolejnym orędownikiem doktryny o Trójcy i tak on pisze o Jezusie. Zaiste i Ojciec go bowiem poprzedza, co jest konieczne. Jest pierwszy, skoro jest Ojcem. Skoro tak, to jest czymś oczywistym, że ten, który nie zna początku, poprzedza tego, który ma początek. Jednocześnie jest nieuniknione, aby on był mniejszy, skoro wie, że jest w nim, mając początek z tego względu, że się rodzi. Czyli już widzimy niby wyznawca Trójcy, Nowacjan kolejny, ale różnica jest Ojciec najpierw, potem jest Syn, ten ma początek, ten nie ma początku. Zupełnie, że tak powiem, niedojrzałe poglądy albo wczesne, jeśli popatrzymy na Trójcę, tak jak dzisiaj jest ona rozumiana, do czego za chwilę też dojdziemy. Zajrzymy jeszcze do tego Nowacjana i jego opisu na temat relacji między Synem a Duchem, którego postrzega jako mniejszego od Syna, który znowu jest z kolei dla niego mniejszy od Ojca. I cytuję, paraklet, jak ktoś nie wie, kto to jest paraklet, to zaraz do tego nawiążę, tylko skończę ten cytat. Paraklet przyjmuje od Chrystusa rzeczy, które objawi. Lecz jeśli otrzymał od Chrystusa rzeczy, które ma zwiastować, zatem większy jest Chrystus od parakleta, ponieważ paraklet nie przyjąłby od Chrystusa, gdyby nie był mniejszy od Niego. Paraklet zaś, mniejszy od Chrystusa, tym samym także dowodzi, że Chrystus jest Bogiem, od którego przyjmuje, co zwiastuje, aby świadectwo boskości Chrystusa było wielkie. Właśnie paraklet jest pojmowany jako mniejszy od Chrystusa, od niego przyjmuje to, co innym przekazuje. Ten paraklet to grecki termin. Używany jest on w Nowym Testamencie. Jezus używa go na przykład w odniesieniu do Ducha Świętego w Ewangelii Jana 14:16 oraz 16:7. Możemy sobie te dwa fragmenty przeczytać, żeby zobaczyć, co tam mamy napisane. Czyli Jana 14:16, słowa naszego Pana. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Tutaj nazwany jest on przetłumaczony jako Pocieszyciel, a 16:7, także Ewangelia Jana, to przeczytamy tam tak. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Tutaj nazwany jest on Pocieszycielem w tym fragmencie. Więc chociaż sam Jezus tłumaczy tam, czym jest ten paraklet, tak? Bo możemy zobaczyć właściwie do większego fragmentu. Weźmy sobie ten rozdział 14 Jana, 16 i 17, żeby mieć większy kontekst. Czyli Jana 14, 16 i 17. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. Nazywa go tak także jednocześnie pocieszycielem i duchem prawdy. A w 16:8-10, żebyśmy mieli większy kontekst, to wypowiada się o nim tak. Ewangelia Jana 16:8-10. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, co do grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Więc mówi, nazywa go pocieszycielem, duchem prawdy, mówi o jego dziele jako w postaci wykazywania światu, czym jest grzech, czym jest sprawiedliwość, czym jest sąd, wskazując, że chodzi o tego Ducha Świętego, tak, tego parakleta, tak tutaj w Grece go nazywa, w znaczeniu usposobienia Boga w umyśle, sercu i woli dzieci Bożych, jako ducha prawdy. Ale dla miłośników Trójcy, miłośników tego błędu, jest to Trójca i z ich punktu widzenia. Widzą w tym trzecią osobę Trójcy, która miała być posłana przez Jezusa pod Jego nieobecność, żeby pod Jego nieobecność, w Jego zastępstwie niejako, pocieszać naśladowców, uczyć świat, wskazywać, czym jest grzech, sprawiedliwość, sąd. Najbliżej tej nicejskiej Trójcy, tej, którą dzisiaj znamy, jest Atanazy, biskup Aleksandrii. No to on żył koniec III wieku, początek IV wieku. Zakładał on, że w obrębie jednego Boga są trzy osoby boskie, pod każdym względem równe sobie. Przeczytam jego wypowiedź na ten temat. Trzy osoby boskie, równorzędne, takie same. Bóstwo Ojca i Syna i Ducha Świętego jest jedno. Równa jest ich chwała, wspólny majestat. Ojciec jest wszechmocny, Syn jest wszechmocny, Duch Święty jest wszechmocny. Tak więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jest jeden Bóg. W tej Trójcy nikt nie jest większy ani mniejszy. Natomiast wszystkie trzy osoby są współwieczne i sobie równe. To jest taka najpełniejsza, ostateczna definicja Trójcy, która powstawała, wiem, no więc co najmniej 150 lat, tak gdzieś mniej więcej na początku III wieku i tak się kształtowała, aż do wieku IV. Czyli Trójca tworzy jedność, a każda z osób będących częścią składowy tej Trójcy jest sobie równa. Każda jest takim samym Bogiem, każda jest tak samo wszechmocna i każda jest tak samo wieczna, współwieczna, bez początku. Taki ostateczny i tragiczny obraz przybrała ta Trójca przez czas swojego powstawania, rozwijania, ewoluowania. No i teraz przechodzimy do Nicei, rok 325, gdzie to w tejże Nicei, w roku 325, odbył się synod. Tak? 250 do 300 biskupów, podaje się, tam przyjechało, głównie ze wschodu. Był to pierwszy synod, znaczy nie pierwszy w ogóle, by tylko pierwszy synod zwołany nie przez jakiegoś dostojnika kościelnego, jak to było do tej pory w zwyczaju, lecz przez cesarza, człowieka świeckiego i co jeszcze warto podkreślić, nie tylko świeckiego poganina, który świecki poganin nie tylko kierował obradami, a moglibyśmy powiedzieć manipulował tymi obradami tychże biskupów chrześcijańskich, ale według historyka Eusebiusza to właśnie on, pogański cesarz, zaproponował wprowadzenie terminu współistotny do definicji Trójcy, żeby określić relacje między synem a ojcem. I chociaż ten termin współistotny nie odpowiadał bardzo wielu biskupom, gdyż to się dopiero powstawało, to się dopiero utrwalało, oni nie byli gotowi na coś takiego. Oni przecież świadomie w swoim własnym odbiorze każdy rozumiał, że ojciec jest większy, nie ma początku, no syn musi mieć początek z konieczności, musi być mniejszy od ojca, a Duch Święty to w sumie nie wiadomo, jak to za nim jest. No, trudno im było przyjąć, że to kolejna osoba, kolejny taki trzeci Bóg z własną świadomością i tak dalej. Więc wprowadzono to, ten termin współistotny, żeby tą relację między synem i ojcem wprowadzić. I pomimo tego, że to się nie podobało bardzo, bardzo wielu biskupom, został on, ten termin współistotny, zaakceptowany przez nich, przez tych biorących udział w tymże synodzie biskupów, właśnie ze względu na cesarza. Nie chcieli, że tak powiem, zrobić mu przykrości, chcieli dać mu jakieś pierwszeństwo, może wdzięczni za to, że w ogóle zaakceptował religię, którą oni wyznają i zrezygnował z pogańskich, który był do tej pory. Potem ten termin stał się przedmiotem dyskusji co do jego znaczenia, jak należy rozumieć ten współistotny, jak to jest ta współistotność tego Boga i Syna i Ducha Świętego. I zauważmy ciekawą rzecz. Ten termin współistoty został tam wprowadzony na życzenie pogańskiego cesarza i toczono chrześcijanie, chrześcijańscy teologowie, myśliciele, toczyli teologiczne dyskusje nad znaczeniem słowa wprowadzonego w IV wieku do nauki o Bogu i Jezusie przez pogańskiego cesarza Rzymu. To jest coś bardzo ciekawego. Oni, można powiedzieć, no, znawcy, eksperci, bo w porównaniu z cesarzem to ich trzeba byłoby nazwać znawcami, ekspertami nauk Biblii. Oni, znawcy, eksperci nauk Biblii, wprowadzają termin zaproponowany przez pogańskiego cesarza i próbują teraz nadać mu jakiś sens logiczny, żeby, nie wiem, cesarz był zadowolony, że jakiś wkład ma, to coś tutaj jakoś to zinterpretujemy, jakoś to wyjaśnimy, ten współistotny, żeby ta trójka była, że tak powiem, równa sobie, żeby wszyscy w tej trójce byli zadowoleni, a przede wszystkim religie pogańskie, które, że tak powiem, chcemy podbić i przejąć, gdzie to wielobóstwo było powszechne. Więc dobrze by było mieć jednego Boga chrześcijańskiego, bo tak Biblia go przedstawia, ale jednocześnie, żeby ten jeden Bóg był takim wielobogiem, żeby ci poganie, którzy do tej pory wyznawali wielu bogów, no nie mieli dużego przeskoku myślowego w idei. I tak to się, tak doszło do tej Nicei. Ja teraz przeczytam to, co w Nicei sformułowano. To nie jest dokładnie to samo, co potem było nieco później w Konstantynopolu. Za chwilę to minie jakieś 50 lat, będzie Konstantynopol, rok 381, ale podstawy wypracowano w Nicei, rok 325, a Konstantynopol za chwilę troszeczkę pododawał do tego i my mamy tą wersję dzisiaj w chrześcijaństwie kolejną, ale przeczytam obydwie. One są do siebie zbliżone, ta następna jest troszeczkę bardziej rozbudowana. Cytuję. Czyli Nicea, rok 325, jak biskupi tam obecni postanowili opisać tą trójcę po już jakichś 150 latach dyskusji i różnych przebąkiwań różnych myślicieli na temat tego, czym ta trójca jest, czym ta trójca nie jest. Cytuję. Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego. Kropka. Więcej o tym Duchu Świętym wtedy nie mówiono. Ci, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go nie było, lub zanim się narodził, nie było, lub stał się z niczego, lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji niż Ojciec, lub że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny apostolski Kościół wyłącza. Tak to zapisano w Nicei. Ta końcówka jest inna, bo potem będzie zmieniona w Konstantynopolu na tą, którą ewentualnie bardziej znamy. Więc przeskakujemy 50 lat do przodu, rok 381, Konstantynopol. Tam mamy już trochę mniej biskupów, tylko 150, czyli dwa razy mniejsza delegacja. I to ten właśnie z Konstantynopola obowiązuje do dzisiaj z jednym małym dodatkiem jednego słowa, o którym za chwilę powiem. Właśnie ja go już przeczytam z tym dodatkiem słowa, potem powiem, co to za słowo. Cytuję zapis z Konstantynopola, rok 381. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, i tam się wtedy kończyło tylko na tym stwierdzeniu, że wierzę w Ducha Świętego, a to już jest definicja tego Ducha. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna, tego i Syna właśnie nie było w zapisie w roku w Konstantynopolu, potem dodano, i to chyba tylko jedna część, ta zachodnia, wschodnia nie dodała, ale to nie ma znaczenia większego. Więc wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie i amen, jeszcze na koniec jest tutaj podane. Więc główne różnice między Konstantynopolem, rok 381, a Niceum, rok 325, to jaki? Że pojawia się Maria jako wstęp przygotowanie do jej kultu, prawda? Przyjął ciało z Marii Dziewicy, tego nie było w Nicei. Punkt drugi, nazwanie Ducha Świętego Panem i Ożywicielem, któremu należy się to samo uwielbienie, ta sama chwała, co Ojcu i Synowi, oraz sformułowanie tak to i Syna, tak, że wierzę, który od Ojca i od Syna pochodzi, że Duch Święty, tak, ten Pan i Ożywiciel pochodzi i od Ojca i od Syna. Tego sformułowania i Syna nie było w tekście z Konstantynopola, zostało dodane tylko przez zachodnią część chrześcijaństwa, czyli tą, która w sumie u nas obowiązywała, bo nasz kraj, tak, Polska był pod wpływem zachodniego, nie tego wschodniego chrześcijaństwa, więc ten mały dodatek pojawił się w tej części chrześcijaństwa. I tyle. Tak, tak, taki jest zapis, jeśli chodzi o ostateczny kształt i on obowiązuje do dzisiaj w tej wersji z Konstantynopola, z tym dodatkowym dodatkiem jeszcze, że ten Duch Święty, Pan i Ożywiciel od Ojca i od Syna pochodzi. Podsumowanie różnic w widzeniu relacji między Ojcem, Synem a Duchem Świętym w okresie między Niceum, rok 325, a Konstantynopolem, rok 381, niech będą słowa Grzegorza z Nazjazu, to był patriarcha Konstantynopola i święty katolicki i prawosławny jednocześnie, który tak napisał o tych sprawach. Lecz jeśli chodzi o mędrców spośród nas, niektórzy utrzymywali, że Duch Święty jest mocą, inni, że stworzeniem, inni, że Bogiem, a jeszcze inni nie mogli się zdecydować, jak go określić, z szacunku, jak mówili, do Pisma, które nie wypowiada się jasno w tym temacie. Dlatego też ani go nie uwielbiali, ani nie traktowali z lekceważeniem, lecz zajmowali neutralną pozycję. To bardzo dobrze pokazuje, jakie było wtedy widzenie, patrzenie i nawet jeżeli jakaś opcja zwyciężała, to nie było to takie oczywiste dla wszystkich. Jak zwyciężała, to często z innych powodów niż przekonanie większości ówczesnych chrześcijan. Trójca jest doktryną wewnętrznie sprzeczną. Ona uznaje istnienie jednocześnie jednego Boga i jednocześnie trzech Bogów, z których wszyscy pod każdym względem są sobie równi. Tak ostatecznie do takich przemyśleń ostatecznie doszli. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Ale Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, a Duch nie jest ani Synem, ani Ojcem. Mimo to jest jeden Bóg. Jest to rzecz wykraczająca poza wyjaśnienie, więc my też się nie uda tego wyjaśnić, bo tego się nie da wyjaśnić. Zresztą oni sami byli świadomi, że tego się nie da wyjaśnić, tylko trzeba w taki sposób zdefiniować no, możliwie najlepszy, na co, na jaki było ich stać i po prostu przyjąć te wiadomości, uznać, że tak jest i koniec. Ponieważ ta doktryna nie może być rozumowo wyjaśniona, należy do tak zwanych tajemnic wiary. Bardzo wygodne wyjście, prawda? Jeżeli nie potrafimy uzasadnić czegoś, co głosimy i mówimy, zawsze można powiedzieć, to jest tajemnica wiary, no i tylko właściwie uprzywilejowani mogą ją zrozumieć. Jeszcze możemy dzięki temu zawstydzić kogoś, kto by czegoś nie rozumiał i chciał ewentualnie coś powiedzieć na ten temat i chciałby to zrozumieć. Czyli z założenia należy uznać, że tego nie da się rozumowo pojąć ani wyjaśnić. Znana jest powszechnie słynna anegdota przypisywana Augustynowi. On żył w IV wieku, czyli jak już ta doktryna, że tak powiem, się pojawiła. I tenże, podobno jest taka anegdota, prawda, temu świętemu Augustynowi przypisywana, on sobie przechadzał się po brzegu morza i próbował zrozumieć Trójcę. Jak to jest trzech bogów, a jednocześnie jeden Bóg i te wewnętrzne relacje między nimi. I napotkał dziecko, gdy sobie spacerował nad morzem, a to dziecko czerpało wodę z morza i przelewało ją do małej dziurki w piasku na plaży, którą sobie zrobiło. No i według jednej wersji tej opowiastki teolog sam zrozumiał, a według innej wersji usłyszał od dziecka, że prędzej uda mu się przelać całe morze do tej kałuży malutkiego domka na plaży, niż człowiekowi pojąć tajemnicę Trójcy. Czyli innymi słowy, nie próbujcie tego rozkładać i analizować rozumowo. To jest coś do przyjęcia przez wiarę, bo wytłumaczenie tego jest tak samo niemożliwe, jak przelanie morza do dołka na piasku, który zrobiłem. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że chociaż nie można jej logicznie zrozumieć, to trzeba w nią wierzyć, bo pochodzi od Boga, podobno pochodzi od Boga. Nie jako termin Trójca, lecz jako zasada, nauka o Bogu. Znają sobie sprawę, że terminu Trójca w Biblii nie ma, ale jako zasada, nauka o Bogu jest zawarta w Biblii i próbują się powoływać tam na różnego rodzaju dowody swoje, o których pewnie usłyszymy od kolejnych braci. Dodają przy tym ci, którzy bronią tej Trójcy, że jeżeli będziesz próbował wyjaśnić Trójcę, to stracisz rozum, próbując ją wyjaśnić po prostu, ale jeżeli ją odrzucisz, to stracisz coś więcej, bo stracisz duszę. Dlatego chociaż nie można jej zrozumieć, nie da się jej zrozumieć, musisz ją przyjąć i zaakceptować, bo jeśli tego nie uczynisz, to stracisz duszę, no a chyba lepiej duszę zachować niż jakieś inne straty ponieść. Dwa główne powody pojawienia się błędu o Trójcy, tak jak ja to widzę, to preferowanie przez większość ludzi własnej mądrości od prawd objawionych w Biblii przez Boga. I druga rzecz, wykorzystanie tej skłonności przez szatana. Tak wydaje mi się, że większość ludzi preferuje własną mądrość od tego, co Bóg objawił w Biblii. Oczywiście nie chcą się do tego przyznać, że to jest ich własna mądrość, udają, że to jest nauka Biblii, ale tak naprawdę nie szukają w Biblii tego, co Bóg objawił, tylko mają pewne przygotowane, preferowane, ulubione swoje teorie, które chcą uczynić biblijnymi, pochodzącymi od Boga, ale nie dlatego, że uczciwie się przekonali, stwierdzili, że Bóg o nich w Biblii tak napisał, ale dlatego, że one im się podobają i chcieliby, żeby one obowiązywały, no i na siłę próbują je w Biblii zobaczyć. Szatan taką skłonność wykorzystuje i podaje takie nauki, które poprzez które może znaleźć, dla których może znaleźć chętnych teologów i tych, którzy będą je propagowali dalej. Chciałbym tutaj zacytować dwa fragmenty. Pierwszy Koryntów, pierwszy rozdział i wersety od 18 do 13. Pierwszy Koryntów 1, 18 do 13. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. I drugi Koryntów, czwarty rozdział, chciałbym jeszcze zacytować. Wersety 3 i 4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy, mamy tam chyba, giną, zależnie od przykładu, giną, idą na zatracenie, idą na potępienie, idą do zagłady. Dosłownie zakryta jest dla tych, którzy dają się gubić. To jest ważna różnica, bo nie dla tych, którzy idą na potępienie, do zagłady, dlatego że nie chcą w coś wierzyć, tylko dają się gubić, czyli dają się wprowadzić w błąd, dają się oszukać. To przed takimi jest ona zakryta, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Także ta końcówka wersetu trzeciego, że zasłonięta jest dla tych, którzy idą na zatracenie, albo giną, albo na potępienie, dosłownie powinna być, że dają się gubić. lubią, nie przyjmują prawdy w formie, w jakiej ona jest podana, bo, jak wyjaśnia nam Paweł w 2 Tesaloniczan 2, 10, 11, nie mają miłości prawdy. Nie przyjmują prawdy w formie, w jakiej Bóg ją podał, bo nie kochają prawdy taką, jaką ona jest, ale szukają czegoś, co im się podoba. To jest główny problem większości chrześcijan. Brak gotowości na przyjęcie prawdy podanej przez Boga w kształcie i formie podanej przez Boga, a szukanie czegoś, co mi się podoba. No i zawsze oczywiście znajdą się różni nauczyciele, którym też się podobają jedne rzeczy, nie podobają inne i oni chętnie i usłużnie im coś podpowiedzą. Potwierdzeniem szatańskiego źródła tego błędu jest fakt, że nauka o Trójcy jest zakorzeniona w niemal wszystkich systemach religijnych z przeszłości. Nie będę wymieniał tych wszystkich różnych Indii, Chaldei i Fenicji, ale przypomnę chociażby co. W Rzymie Jupiter, Neptun, Pluton, trzech głównych. Grecja, Zeus, Posejdon i też Pluton. Babilon, Isztar, Sin, Szamasz. I może weźmy sobie, już pomijając wszystkich innych, tam Indian i Fenicję, weźmy sobie naszych Słowian, którymi sami jesteśmy. Słowianie wierzyli w trzy głów. Tak się nazywał ten bożek słowiański. Trzy głowy. Prawda? Jest to bóstwo przedstawiane z trzema głowami, z których każda rządziła inną sferą, niebem, ziemią i piekłem. Według jednej z hipotez ten kult Trzygłowia był wynikiem procesu jednoczenia się plemion słowiańskich i zlania się trzech lokalnych bóstw w jedną postać, no ale ta jedna postać akurat trójelementowa, tak jak w różnych innych pogańskich religiach. Szatan był zawsze zwolennikiem wielobóstwa, politeizmu, gdyż w ten sposób próbuje niszczyć ideę jednego potężnego Boga, który nie ma sobie równych, który nie ma nikogo sobie podobnego, jest wyjątkowy pod każdym względem. To się bardzo Szatanowi nie podobało, aby taki wyjątkowy jeden i tylko jeden Bóg istniał. Stąd mamy Trójcę w religiach pogan, stąd mamy Trójcę w większości religii chrześcijaństwa. I do tych Trójcy jeszcze dołączane są inne bogowie, tak jakby mało było, że trzech bogów zamiast jednego, to jeszcze pod tą Trójcą, pod tymi trzema głównymi bogami, jeszcze mamy bogów i bożków od wszystkiego. A w Kościele katolickim mamy świętych od wszystkiego. Każda działalność ma jakiegoś takiego ala świętego. Według Pawła z 1 Koryntów 10, 19 i 20, zajrzyjmy to, 1 Koryntów 10, 19 i 20. Przeczytamy tam tak. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Paweł tutaj mówi wyraźnie, że ofiary składane przez pogan ich bożkom w rzeczywistości są składane demonom. Z czego wniosek? Słuszny, że szatan i dwóch innych znaczących demonów uczynili siebie pogańską i chrześcijańską trójcą, trzema głównymi bogami, czczoną przez miliardy ludzkości, przez większość ludzkości. Natomiast inni pomniejsi bogowie i pomniejsi święci to różne pomniejsze demony Królestwa Ciemności, także rządne chwały, bo przecież są z tego samego Królestwa Ciemności. Co szatan zyskuje błędem o Trójcy? Po co mu w ogóle ta Trójca jest potrzebna i co on z tego ma? No ma same korzyści dla niego, z jego punktu widzenia, nie z punktu widzenia dzieci Bożych. Jakie to korzyści ma szatan z Trójcy? Pierwsza korzyść pomniejsza Boga, gdyż istotę niższą od niego, Logosa, czyni równą samemu Bogu. Pomniejsza go jeszcze bardziej, gdy zrównuje z nim, z Bogiem, Ducha Świętego, który nawet nie jest osobą. Zauważmy, jaką musi mieć radość. Stworzenie Logosa podniósł do rangi Stworzyciela. Jesteście równi sobie. Stworzyciel już na tym traci. Logos zyskuje, ale wcale się tym nie cieszy. Nie chce chwały nienależnej jemu. No a Duch Święty, który w ogóle nie jest osobą, to już w ogóle nawet się nie może cieszyć. Ale żeby więcej jeszcze zamieszać i uczynić większą krzywdę Bogu, pomniejszyć Boga, to go chociaż mówi na podzielę na trzy części tą jego wielkość, ten jego majestat. Kolejna rzecz, co szatan zyskuje, zasmuca Jezusa, który wcale nie cieszy się z takiego wywyższenia. Nie zasmuca Ducha Świętego jako takiego, gdyż nie jest on osobą, ale zasmuca tego Ducha Świętego w umysłach i sercach tych, którzy go posiadają. tak, tego Ducha Świętego, no bo można, posiadamy Ducha Świętego i lud Boży, i my, jako lud Boży, możemy z tego powodu być zasmuceni, tak samo jak z wielu innych błędów, które są produkowane. Kolejna rzecz, atakuje Biblię tym błędem, przedstawiając ją jako księgę, która uczy nonsensu. Bo nawet zwolennicy teorii trójcy mówią, że tego się nie da zrozumieć, tego się nie da wyjaśnić, musisz to przyjąć i koniec. I nie próbuj, bo to jest niemożliwe. Piąty punkt, piąta korzyść dla szatana, zaciemna boski plan w jego różnych zarysach. Bo skoro nauka o samym Bogu jest nielogiczna i nie do zrozumienia, no to z pewnością inne elementy jego planu też pewnie są nielogiczne i nie do zrozumienia. Więc jeżeli słyszysz coś o boskim planie nielogicznego i nie do zrozumienia, to się nie dziw, bo tak samo jest i nauka o samym Bogu. On podobno jest trzy. Trzy równa się jeden, jeden równa się trzy. Oni są sobie wszyscy równi. Jest ich trzech, nie ma ich jednego, ale jest jeden. Kolejna rzecz, blokuje miłość do Boga i deprawuje serca wierzących tym błędem, którzy... Ci wierzący, mam na myśli, nie mogą z ocenem i podziwem myśleć o Bogu jako jedynym pod każdym względem. Jedynym i wyjątkowym pod każdym względem. Bo okazuje się, że jest takich trzech równocześnie jedynych i wyjątkowych. No i są jeszcze pomniejsi, ale już tych pomniejszych zostawmy, bo oni są niższą rangą, ale jak jest trzech takich samych, no to żaden z tych trzech nie jest wyższy od dwójki pozostałych. Jaki to cios, prawda, w tego głównego, tego Boga, który nie ma sobie równego. Ani w przymiotach istoty, ani w przymiotach charakteru. Nie ma trzech, jest jeden. Tak doskonały w przymiotach istoty i w przymiotach charakteru. Kolejna rzecz. Zmusza ludzi do czczenia czegoś, czego nie można zrozumieć. To jest bardzo wielka krzywda wyrządzana człowiekowi wierzącemu. Zachęcać, zmuszać do akceptowania czegoś, czego nie da się zrozumieć, bo w ten sposób przygotowuje takiego wierzącego na ślepe przyjmowanie wszystkiego innego, co mu się da. Na przykład rządy kleru z jego niedorzecznymi twierdzeniami na przykład o roli, jaką pełnią w pośredniczeniu między Bogiem a ludźmi. I w związku z tym, że rola kleru jest tak ważna w pośredniczeniu między Bogiem a ludźmi, że musisz poddać się klerowi, żeby się podobał Bogu, żebyś był ostatecznie zbawiony. To może ci się wydawać głupie, ale zacznij od samego Boga. On jest trzy i jest jeden, prawda? To nie jest bardziej głupie niż to, że trzy równa się jeden, a jeden równa się trzy. Kolejna rzecz. Myślących ludzi zmienia w niedowiarków i niewierzących. Bo co myślący, logiczny umysł ma zrobić z nauką o Trójcy? No musi zabić swoje myślenie, wyłączyć je całkowicie i przyjąć po prostu do wiadomości, że jest jeden Bóg, a jednocześnie trzech i wszyscy są sobie równi. No tak jest. No jeden, trzech, no oni są, jest ich trzech, jest jeden i trzech jednocześnie i są tacy sami. I jeżeli ktoś dokona takiego, nie wiem, harakiri, ale jak to nazwać, i przyjmie to, no bo musi przyjąć na zasadzie, przyjmuje, bo tak stwierdzicie, no to później jest gotowy, otwarty na każdą inną niedorzeczność, którą mu ktoś z Biblii będzie wyprowadzał, no bo w samej istocie Boga, jakim on jest, czym on jest, już musi pogodzić się z tym, że nie jest w stanie tego zrozumieć, no ale podobno do zbawienia jest ważne, żeby to uznał, przyjął, uwierzył, no bo to jest podstawowa nauka o Bogu, on właśnie taki jest, jak takim go nie zobaczysz, no to nie możesz liczyć na to, że będziesz miał zbawienie. I ostatnia, kolejna rzecz, jaką chciałbym jeszcze tutaj, korzyść dla szatana z błędu o Trójcy, że usuwa Boga z serc i uczuć wierzących. Jak go usuwa? Bo tego jedynego, najwyższego, niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju Boga czyni jednym z trzech. I to jednym z trzech równych sobie pod każdym względem. A przecież tylko jemu jednemu należy się miłość z całego serca, z całego umysłu, z całej siły i z całej duszy. Mamy tą miłość tak scharakteryzowaną w Biblii i ona ma być kierowana, to sam nasz Pan te słowa powiedział o tej miłości, o tym największym przykazaniu, o którego pytano, jakim ono jest. Szatan jest pierwszą istotą, która skłamała. Stąd nazwanie go przez Jezusa ojcem kłamstwa. Ojciec to ten, który rozpoczyna życie, w tym przypadku życie kłamstwa. On rozpoczął. Okłamał ludzi, że gdy umierają, to nie umierają, lecz żyją na jeszcze wyższym poziomie niż wcześniej, bo jako istoty duchowe w niebie. Jeśli byli posłuszni jego woli, którą wyrażał przez swoje różne narzędzia, kościelne, chrześcijańskie, pogańskie, już wcześniej, zanim się pojawiło chrześcijaństwo, jeśli byli posłuszni woli Jego, którą On wyrażał przez swoje narzędzia, no to mogą się znajdować w jakimś tam niebie. Albo trafią do piekła, jeśli nie byli Mu posłuszni w Jego narzędziach, takich czy innych. Okłamuje ich także co do samej istoty Boga, którego rozbił na trzech głównych i ileś pomniejszych bogów, bożków i bóstw. Czyli to już w religiach pogańskich od czasów Nemrona. A następnie kontynuując to chrześcijaństwie, które to chrześcijaństwo nominalne, które widzimy wokół nas, tak naprawdę wcale nie usunęło pogaństwa, lecz je zaadoptowało, nadając im pozornie biblijne korzenie i nazwy, a tak w rzeczywistości będąc, jeśli chodzi przynajmniej o naukę Trójcy, o której dzisiaj mówimy, będąc kolejną wersją pogańskich nauk o Trójbogu i głównych trzech bogach i dużej i liczby bogów pomniejszych. I chciałbym zakończyć 5 Mojżeszowa 6,4, gdy Bóg zwraca się do Izraela, no i także do chrześcijan, ale chrześcijanie go nie słuchają. Słuchajże Izraelu, tak, 5 Mojżeszowa 6,4, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Jeden i ani pół więcej. Wszyscy inni mogą być wielcy, potężni, wspaniali, doskonali, ale nigdy w żaden sposób nie staną się ani jedną drugą, ani jedną trzecią tego jedynego Boga Jehowy, który był od zawsze, nie ma początku i nie ma sobie równych. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństw z tej części.